Usta dzieci i niemowląt dodają Ci chwałę o uwarunkowaniach i rozwoju modlitwy dziecka.
Czcigodni księża, szanowni państwo, drogie siostry, kiedy kilka miesięcy temu, 2-3 miesiące temu zostałem poproszony, zaproponowano mi taki referat o adoracji dzieci, pomyślałem, adoracja, łagiewniki, jak najbardziej, bywam tutaj, to moje miejsce. Natomiast potem do mnie doszło, do mojej świadomości, to dopowiedzenie, że to adoracja dzieci. Przyznam, że musiałem przejść dosyć długą drogę i chciałbym dzisiaj podzielić się owocami, efektami tej mojej drogi, trochę naukowej, trochę refleksyjnej, dotyczącej adoracji dzieci. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj przed Państwem wystąpić i powiedzieć, co mi się udało, albo czego mi się też nie udało odkryć w tej mojej drodze rozpoznawania dziecka i jego spotkania z Bogiem na adoracji. Temat, który zaproponowałem, dotyczy dwóch kwestii. Uwarunkowań i rozwoju modlitwy adoracyjnej dziecka. W ogóle modlitwy dziecka. Bo od tego chciałbym zacząć. Powiemy, że adoracja jest szczególną formą modlitwy. Więc na początku o modlitwie dziecka. Uwarunkowania i rozwój w przypadku dziecka skupiają się w jednej osobie, więc pozwolę sobie tak przedstawić to zagadnienie, by ono dotyczyło właśnie zarówno kwestii biologicznych i wszelkich innych uwarunkowań, rozwoju modlitwy w tych uwarunkowaniach. Potem chciałem powiedzieć trochę o modlitwie właśnie adoracji, podprowadzić pod tę ideę modlitwy adoracji i wreszcie wskazać kilka sugestii, które mogłyby w sposób pedagogiczny, wychowawczy pomóc rozwijać tę modlitwę w dziecku. Jeśli chodzi o uwarunkowania modlitwy, one są takie same jak w przypadku każdego z nas. Dziecko rodząc się, dziecko dojrzewając, dorastając, jest uwarunkowane, jak każdy człowiek, biologicznie, psychologicznie, środowiskowo, wychowawczo. Każdy z tych obszarów wpływa na modlitwę dziecka. Każdy z tych obszarów może być w pewien sposób decydujący o kształcie tej modlitwy. Dlatego też myślę, że warto rozpocząć od tych uwarunkowań biologicznych, które każdy z nas wnosi ze sobą, gdy na ten świat przychodzi. Jakie jeszcze uwarunkowania mogą być? Otóż trzeba powiedzieć, że rozwój religijny dziecka ma pewne etapy. I chciałbym zawrzeć to moje wystąpienie w tych granicach wiekowych, które przedstawiłem na slajdzie. Od urodzenia dziecka aż do starszych klas szkoły podstawowej. Pierwszy okres to okres areligijny, tak się go określa w psychologii religii, dotyczy on wieku niemowlęcego. Jest to faza quasi religijnych zachowań, które nam czasem odbieramy jako zachowania religijne. Nieraz dziecko potrafi zaczyna naśladować, składać ręce. Dziecko potrafi rozpoznawać obrazy religijne, wypowiada pierwsze słowa związane z religijnością. Od strony psychologicznej nie jest to jeszcze oczywiście w jakikolwiek świadomy sposób podejmowana modlitwa. Dziecko naśladuje postawy dorosłych, uczy się chcieć wykonywać gesty religijne. Ale jest to bardzo ważny okres, jeśli chodzi o wychowanie do modlitwy. Dlatego, że jest to okres budowania tak zwanego prazaufania dziecka. O tym za chwilę. Okres poniemowlęcy, początek religijności dziecka, to tak zwana religijność za matką. To znaczy dziecko powtarzając, naśladując przede wszystkim swoją mamę, jej gesty religijne, jej religijność, potrafi odróżnić sytuację zwykłą od sytuacji religijnej. Czyli wydarzenie, którym jest modlitwa, na przykład na końcu dnia, od zabawy, która była chwilę wcześniej. Przy odpowiednim udziale wychowawczym mamy czy taty jest to możliwe. Jest to początek budowania religijności indywidualnej dziecka. Wtedy już rodzice, obserwując dziecko, widzą, czy ono się chętnie modli, czy też raczej niechętnie. Czy też woli się modlić samo, czy chętniej klęka ze swoim bratem, siostrą, rodzicami. W tym okresie mogą pojawiać się pierwsze pytania. Pytania natury metafizycznej. Tak, To bardzo poważne słowo, ale te pytania mogą pojawiać się już wtedy. Dziecko pyta, rozumując na poziomie własnych możliwości, pyta o to, kim jest ten, do którego mam się modlić. O pytaniach dziecka jeszcze będzie. Następny okres to okres religijności magicznej, okres przedszkolny, czas pobudzenia wyobraźni. Dziecko, które potrafi pojmować obrazowo świat Boga, najpierw w sposób bardzo antropomorficzny rozumie Boga, przypisując mu wiele ludzkich cech, najlepiej rozumie cechę wszechmocy Pana Boga. Oczywiście chłopcy, dla nich ta cecha jest najważniejsza, ale również dziewczynki wiedzą, że Pan Bóg po prostu to jest ktoś, kto wszystko może. Może nawet więcej niż tata. Wiek młodszy, wiek szkolny, okres religijności autorytarno-moralnej, jak sama nazwa wskazuje, tej religijności opiera się na autorytecie. Autorytecie rodziców, osób znaczących, wychowawców i tych, którzy dla dziecka stają się osobami ważnymi. Dziecko poznaje swoje obowiązki, także religijne, jest te obowiązki wdrażane w rodzinie wychowującej religijnie, a Pan Bóg jest stróżem prawa, które dziecko poznaje. Pan Bóg daje nakazy i dziecko wie, że Pan Bóg oczekuje rozliczenia się z tych norm. Jest to czas, kiedy w dziecku pojawiają się bardzo silne zdolności, bardzo mocne myślenia krytycznego. Dziecko zaczyna oceniać świat. Pojawia się myślenie abstrakcyjne również. Ono w połączeniu jedno z drugim powoduje, że czasem dziecko odczuwa pewien, może pierwszy kryzys modlitwy, kiedy to trudno mu jest odczuwać pomoc, potrzebę pomocy ze strony Boga, kiedy świat rzeczy bardziej realny, bardziej dostępny jest o wiele bliżej. Ważnym wydarzeniem w tym okresie jest przygotowanie do pierwszej spowiedzi Komunii Świętej. U początku modlitwy każdego z nas, a więc także u początku modlitwy dziecka, powinno być i jest doświadczenie religijne, doświadczenie Boga. To bardzo poważne określenie. W przypadku małego dziecka jest ono na pewno pierwotne i początkowe. To doświadczenie będzie rozwijało się w ciągu życia dziecka. Winno być pogłębiane. Wiemy, że niejednokrotnie bywa tak, że to doświadczenie zostaje zatarte, albo jeśli go nie było, to religijność budowana przez kształtowanie odpowiednich postaw, uczenie formuł modlitwy okazuje się pusta i dziecko po jakimś czasie bardzo chętnie z niej rezygnuje. Jednak trzeba podkreślić, że to doświadczenie Boga, w jakikolwiek sposób je rozumiemy, to znaczy na poziomie małego dziecka również, jest fundamentalne dla dalszego rozwoju wiary i religijności dziecka. Także dla rozwoju jego modlitwy. Pamiętamy, że papież Benedykt mówił nam, przypominał, że u progu wiary człowieka jest doświadczenie. Nie jest lektura opasłych ksiąg teologicznych. Spotkanie z żywym Bogiem. Akurat dziecko nie ma możliwości poznawania Boga inaczej, jak przez doświadczenie. A to jest doświadczenie, które płynie przede wszystkim od rodziców. To rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem, w którym kształtuje się osobowość dziecka, jego rozwój moralny, emocjonalny, psychofizyczny, ale także rozwój religijny. Wiemy, że klimat tej atmosfery rodzinnej wpływa w sposób decydujący na to, co dzieje się w tej kwestii z dzieckiem. A cóż się może dziać? Otóż, jak wspomniałem, jest to czas budowania prazaufania. To doświadczenie, najgłębsze przeświadczenie, że Bóg jest i że Bóg jest dobry. Że Bóg jest godny zaufania. W tym momencie rozpoczyna się rozwój sfery emocjonalnej dziecka. Ona bardzo szybko przyspiesza w swoim rozwoju, dlatego że dziecko bardzo potrzebuje miłości. Jest w 100% zależne od innych, więc gdy odkrywa Boga jako kogoś, kto zaspokaja tę potrzebę, dziecko bardzo szybko wchodzi w dialog z tym kimś, którego kiedyś nazwie Bogiem. Jest to czas odczuwania Jego działania, Jego obecności, Jego miłości. W tym czasie dziecko jest bardzo otwarte na różne formy religijności. Czasem nas te formy zaskakują, kiedy małe dziecko, 7-letni chłopiec, mówi do swoich rodziców, chce pójść na nieszpory. Ale na nieszpory u nas w kościele już nikt nie chodzi. Chyba ktoś chodzi, bo ksiądz ogłaszał. Chce pójść. I dziecko raz, drugi, trzeci idzie na nieszpory, gdzie jest kilka starszych osób i czuje się świetnie na tych nieszporach. Forma, której byśmy nie przewidzieli, że może pojawić się w rozwoju religijności dziecka. Modlitwa domu bardzo ważny, istotny sposób wpływa na modlitwę dziecka. Wiemy, że jeśli mamy domy, znamy domy, w których po prostu się modlimy, w takim domu dziecko w sposób naturalny, przez uczestniczenie, uczy się modlitwy. To jest najwspanialsze w rodzinie jest to, w wychowaniu, że dziecko rozwija się przez uczestniczenie w życiu rodziny. Jeśli rodzina się modli, dziecko uczestnicząc zaczyna się modlić. Mniej lub bardziej świadomie, w większym lub bądź mniejszym skupieniu, ale jest to już modlitwa. Mamy dzisiaj spory problem w tym obszarze, bo wiemy, że coraz częściej jest tak w naszych domach, domach polskich, w naszych rodzinach, że modlimy się rzadko razem. Oczywiście są domy i domyślam się, że jesteście Państwo przedstawicielami tych rodzin, w których modlitwa jest wręcz kultywowana, jest rozwijana. Ona się ciągle dzieje, staje. Ale wiecie dobrze Państwo, że spotykamy coraz częściej dzieci, które nie mają doświadczenia modlitwy w domu. I widzimy, jak trudno im zrozumieć, że takie doświadczenie może istnieć, że takie doświadczenie jest czymś istotnym. Bo w psychologii religii nazywa się przełomowym moment, kiedy dziecko widzi modlących się rodziców. To jest moment przełomowy dla jego religijności. Po raz pierwszy widzi, kiedy widzi po raz pierwszy świadomie swego ojca, tatę, mamę, zwłaszcza tatę, klęczących przed Bogiem. Dlatego, że dla dziecka tata jest kimś do tej pory najsilniejszym, prawie wszechmogącym. Dziecko patrzy na niego w ten sposób i nagle tata klęka. Czyli jest ktoś, przed kim tata, ten wspaniały, wielki tata, komu oddaje cześć. To jest najwspanialsza, wiemy, lekcja dla religijności małego dziecka. Przykład wiary i modlitwy rodziców jest tutaj więc niezastąpiony i on powoduje, że dziecko zaczyna się szybciej rozwijać. Uwarunkowania społeczne w tej kwestii niejednokrotnie nam utrudniają życie. Mamy domy, gdzie rodzice z konieczności wychodzą, nie ma ich cały dzień. Mamy opiekunki, które wypadałoby, żeby nie pokazywały swojej religijności. Tak to dzisiaj jest, prawda? Takie są standardy opieki nad dzieckiem. Nawet jeśli opiekunka jest wierząca, niemile jest to widziane, kiedy okazuje swoją religijność wobec dziecka. Często dziewczęta opiekujące się dziećmi jako opiekunki nawet nie wiedzą, czy dziecko jest ochrzczone i nie wypada o to pytać. Natomiast klimat rodziny wierzącej niezwykle inspiruje dziecko. Powoduje, że w jego umyśle pojawiają się pytania. Są to także pytania dotyczące Boga. Dziecko, małe dziecko potrafi tych pytań postawić w ciągu dnia kilkaset. 6-latek jest w tym najlepszy. Wśród tych pytań pojawiają się pytania o Boga. Pytania, które wyrażają zainteresowanie religijne, rozwijają wiedzę, kiedy dziecko otrzymuje adekwatne odpowiedzi do tych pytań i wreszcie pomagają się modlić. Są to pytania typu, kim on jest? Czy jest podobny do tatusia? Wiemy kształtowanie obrazu Boga przez postać ojca. Z biegiem czasu te pytania są bardziej personalizowane. Dziecko odkrywa osobistą relację i pyta, gdzie on mieszka? Czy można do niego zadzwonić? Czy możemy go wreszcie odwiedzić? 6-latek, 7-latek bardzo chętnie słucha opowiadań, o Panu Jezusie, o Jego narodzeniu, także o Jego śmierci, o Jego życiu. I nie przeszkadza mu, kiedy rodzice co wieczór powtarzają te same słowa. Broń Boże, by się pomylili w powtarzaniu historii zbawienia. Jest to dla niego coś fascynującego, coś, co buduje świat jego wyobraźni. Bardzo rozwija, ale jednocześnie przygotowuje go do spotkania z Bogiem, tego właśnie osobistego, które gdzieś w perspektywie pierwszej Komunii Świętej wydaje się już w zasięgu 6-7-latka. Kilkanaście lat temu telewizja BBC zaproponowała napisanie dzieciom i wysłanie listów do Boga. I te listy przerodziły się właśnie, to były pytania najczęściej. I pytania, które przerodziły się w modlitwę. To jest bardzo ciekawe zjawisko, że to były pytania, które stały się dla dzieci formą modlitwy. Pytające dziecko i wydaje się Pan Bóg na razie milczący. Drogi Boże, jeśli żyjemy po śmierci, to po co musimy umierać? Cóż za logika. Drogi Boże, mój ojciec jest bardzo mądry. Może by Ci pomógł. I tak dalej, i tak dalej. Niezwykła logika dziecka, która sprawia, że te modlitwy są bardzo proste. I tu właśnie warto przedstawić cechy tych modlitw. Są jakie? Są bardzo spontaniczne. Modlitwy dziecka świadczą o jego ogromnej wrażliwości. Kiedy dziecko usłyszy, że Pan Jezus był złożony w żłóbku, na sianku, na parwogu, jeden mały chłopiec zapytał, co to jest ten parwóg? Mama odpowiedziała, no, takie warunki, widzisz. Wojtek odpowiedział, 4-letni Wojtek, chętnie oddam mu swoje łóżeczko. Zamienimy się. Ogromna wrażliwość, spostrzegawczość. Dziecko potrafi podziękować za to, że płynie woda w kranie. Jego myślenie przyczynowo-skutkowe stopniowo się rozwija i potrafi dostrzec logicznie, że jest to dar. Ta woda przychodzi do domu. My jej nie mamy w domu. Nie mielibyśmy, gdyby nie dobry Pan Bóg. Formuły bardzo krótkie, najczęściej krótkie formuły. My jako wychowawcy, jako Państwo, jako rodzice, rozumiemy doskonale, że formuły zbyt długie mogą dziecku przeszkodzić w modlitwie. Gdy słuchamy dzieci i obserwujemy ich modlitwę, widzimy, są to zwykle krótkie formuły modlitewne. W tym czasie, oczywiście. Element magiczności. Wszystkie badania psychologiczne wskazują na obecność tego elementu. Dla dziecka nie jest problemem modlić się i tak samo mocno być przekonanym, świadomym o tym, że Pinokio rzeczywiście jest i Jezus rzeczywiście jest. Dla niego to nie jest jakaś forma kultu kogoś innego, po prostu są to fakty. Jezusowi oddaje cześć, a Pinok z Pinokiem by się chętnie po prostu pobawił. Nieprzewidywalność modlitwy dziecka to bardzo ważna cecha, o której wiedzą wszyscy, którzy modlą się, zwłaszcza w grupie z dzieckiem. Wszyscy księża prowadzący kazania dialogowane. Wiemy, że to największy stres w momencie, gdy nie wiemy, co dziecko odpowie na nasze pytania. Ale to też jednocześnie ogromny potencjał, który powoduje, że jeśli ktoś tego się nie boi, tych pytań może się rozwijać. Tak jak przed laty ksiądz profesor Tischner w słynnych kazaniach świętego Marka pytał, kto się Panu Bogu udał najbardziej na świecie. No bo dzieci wymieniały, więc zmieniały świat, zwierzęta. A ksiądz Tischner pyta, no ale kto najbardziej mu się udał? Dzieci już nie mogły nikogo wymyślić, niczego. W końcu dziewczynka jedna wstała, śliczna, powiedziała, no to chyba ja. I nie powiedziała to jako żart, prawda? My o tym doskonale wiemy. Była o tym przekonana, że jest takim wielkim darem Boga. Dziecko nieco starsze ma w sobie mocno rozwiniętą sferę intelektualną. Dzięki temu może zdobywać nowe wiadomości religijne. Zdobywa je szybko, bardzo często jest to chętnie to robi. Widzimy tego efekty w postaci ocen w szkole, także z katechezy. Dziecko stawia również pytania. I zaczną tych pytań. Pytanie podstawowe to pytanie dlaczego? I to jest najważniejsze, chyba pierwsze i najważniejsze pytanie egzystencjalne człowieka. ono będzie mu towarzyszyło, temu młodemu człowiekowi, do końca życia. Nie będzie pytał co, jak, ale dlaczego tak jest. Czyli też w domyśle, jaki jest, to może będzie trochę później przyjdzie, ale jaki jest sens tego, w co wierzę, co obserwuję, co dzieje się wokół mnie. W tworzeniu tych pytań pomaga mu mechanizm abstrahowania, czyli oderwania od rzeczywistości doświadczalnej dla dziecka materialnie. Dziecko potrafi już myśleć abstrakcyjnie. O wiele łatwiej mu zrozumieć, czym jest łaska, łaska uświęcająca. Pojęcie dla niego do tej pory często niezrozumiałe. W tym momencie staje się czymś konkretnym. Łaska jest darem, którego nie widzimy, rzeczywistością, która jest tak samo realna, jak świat wokół mnie. Proszę Państwa, bardzo ważnym wydarzeniem jest przygotowanie i przyjęcie pierwszej Komunii Świętej. Wiemy doskonale, jak to wygląda w naszych rodzinach i jakie to ogromne święto winno być i w wielu rodzinach na szczęście wciąż jest takim świętem ten dzień. To święto, to przygotowanie ma niezwykłe znaczenie dla rozwoju modlitwy dziecka. Otóż do tej pory dziecko słyszało o Bogu, kontaktowało się z Nim przez modlitwę, natomiast teraz otrzymuje niezwykły potencjał, możliwość doświadczenia tego Boga. Spotkania się z Nim, który przychodzi do mojego, do jego, do serca dziecka. Na slajdzie jest przedstawiony odwieczny dylemat, także katechetyczny. Na co zwrócić uwagę w tych przygotowaniach? Na to, by dziecko doświadczyło, czy żeby zapamiętało te treści, które się mu przekazuje? Wiemy, że błędem byłoby odejście od memoryzowania, jak niektórzy się dzisiaj domagają tego, by odejść, by pozostawić dziecku tylko czas na przeżycie, na doświadczenie. Ale błędem byłoby też zamknięcie się w takiej sztywnej skorupie pytań, które katecheta stawia dziecku czy rodzice przed pierwszą komunią, i po zaliczeniu tych pytań ma świadomość, że dziecko jest przygotowane. Myślę, że ogromnym trudem, wysiłkiem jest pogodzenie tych dwóch rzeczywistości. Zaakcentowania konieczności przeżycia, przygotowań, spotkania z Jezusem i każdej Komunii Świętej następnej, jak również dziecko, trzeba pamiętać, potrzebuje pewnych treści. Tak jak my, kiedy się modlimy i może się nam zdarzyć tak, że mamy trudności w modlitwie, nieraz się z tego powodu skarżymy, być może czasem jest tak, że nasz umysł domaga się treści. Na adoracji tak może być, prawda? Że nasz umysł domaga się treści. Mówi, daj mi coś do myślenia. Chyba, że oczywiście ktoś wchodzi w stan kontemplacji już nocy biernej zmysłów i ducha, wtedy te treści są już poza nami. No ale do tej pory umysł potrzebuje, dopóki jest czynny, na modlitwie potrzebuje treści. I dziecko również potrzebuje pewnego zasobu pojęć. Błędem jest, powtarzam, odchodzenie od tego podstawowego zasobu, które dziecku pozwala, pojęć, które pozwalają dziecku zrozumieć, na ile potrafi, rzeczywistość, w której żyje. Pierwsza Komunia Święta otwiera więc nowe perspektywy. Dziecko staje się przyjacielem Jezusa w tym znaczeniu, że może się z Nim spotykać. I w dużym stopniu od niego zależy, jak to będzie często. Im dziecko starsze w tych klasach szkoły podstawowej, tym częściej samo decyduje, w większym stopniu decyduje samo o sobie, czy pójdę, czy nie pójdę do Komunii Świętej. Decyduje także w wielu przypadkach, czy chce, czy nie chce iść do kościoła. Ale to mówimy już o starszych dzieciach, bo dzieci młodsze są tam zwykle zabierane, chociaż wszyscy znamy błąd dziecka mówiącego, nie chcę iść do kościoła. Korzystając ze spowiedzi świętej, będącej również formą szczególnego spotkania z Bogiem, z Jego miłosierdziem, także formą modlitwy, jest dla dziecka czymś nowym. Cała otoczka emocjonalna tego wydarzenia powoduje, że dziecko do tego podchodzi, no właśnie, często z lękiem, z niepokojem. Ale gdy doświadcza dobrej atmosfery wokół spowiedzi, emocjonalnej, bo tu jest to bardzo ważne, to wiemy dobrze, że szybko pokonuje tę blokadę emocjonalną i korzysta ze spowiedzi świętej. Jest to, moi drodzy, również czas na wprowadzenie w bardziej świadomą adorację. To nie znaczy, że nie można wcześniej. Ale czas po pierwszej Komunii Świętej jest momentem, kiedy okresem, kiedy dziecko może adorować kogoś, kogo przyjmuje do serca. To jest zupełnie inna jakość relacji. To jest doświadczenie sakramentalności, obecności Boga w sposób sakramentalny we własnym sercu. Dyskusja, które tam gdzieś prowadziłem przed tym wystąpieniem, przed spotkaniem z Państwem, w moich myślach, przygotowując się do tego spotkania, przyszło mi do głowy, przyszła do głowy myśl, przecież kiedy ja, przygotowując do pierwszej Komunii Świętej, ile razy zdarzyło mi się mówić o adoracji do dzieci. Owszem, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, tak, pójdziemy z całą klasą, zaśpiewamy, natomiast adoracja, ta, o której też myślimy, adoracja indywidualna, także umknęła. Często nam umyka. A jest to czas, moment otwierający na taką modlitwę. I oczywiście tutaj dziecko może podejmować własne inicjatywy religijne, także własne modlitwy. Co może przeszkadzać? Wymieniłem kilka czynników, które mogą wpływać na to, że dziecku się trudno modli, albo od modlitwy wręcz odchodzi, przestaje się modlić. Ostatni z tych czynników to niewiara. Niewiara w rodzinie, albo letnia wiara, albo niewiara doświadczana w szkole, wśród bliskich, w grupie rówieśniczej, która staje się dla dziecka dominującym, najważniejszym środowiskiem w jego rozwoju, w tym okresie rozwojowym. Brak wiary tam powoduje, że dziecko zaczyna stawiać trudne pytania i może przeżywać trudności w modlitwie. Magizm, animizm, antropomorfizm to są cechy modlitwy małego dziecka. One powinny się pojawić w normalnie rozwijającym się umyśle dziecka, czy też w jego religijności, natomiast one powinny ustępować. Każde przedłużenie tego okresu, choćby tego magizmu modlitwy, powoduje, że dziecko nie rozwija się w sposób właściwy. I następuje tutaj skrzywienie, pewna fiksacja postawy religijnej dziecka, także jego modlitwy, gdy na przykład dziecko uważa, że Pana Boga można zakrnąć modlitwami. Można go przymusić do pewnych działań. Mam przedmioty, mam formuły, jeśli ich użyję, Pan Bóg musi posłuchać. Bo tak się dzieje między innymi w filmach, które dziecko ogląda. Tak się zwykle dzieje, gdy ktoś używa magicznej różdżki. Ale gdy dziecko się właściwie rozwija, te formy pojawiają się, a następnie przechodzą w bardziej dojrzalszą formę modlitwy starszego dziecka. Na końcu zagadnienie wychowania do modlitwy, które oczywiście jest tylko bardzo takim niewielkim zarysem tego zagadnienia. Pytanie, myślę, że ważne. Wychowujemy, aktywizując do modlitwy, czy też wychowujemy do medytacji. Bardzo często robimy tak właśnie, skupiamy nasz wysiłek na tym, by dziecko zaktywizować. By, jak mówił Herbart, by dziecko było zatrudnione, by jego umysł był zajęty. Dlatego msza święta musi być ciekawa, katecheza powinna być dydaktycznie dostosowana do rozwoju dziecka, do jego potrzeb. I bardzo słusznie. Ten kierunek rozwija się bardzo prężnie, jest bardzo ważny także w katechezie, w wychowaniu religijnym w domu. I on powinien zawsze być bardzo mocno akcentowany. Ale wydaje się, że ta inna forma aktywności dziecka, którą jest medytacja, którą jest modlitwa ciszy, powinna być bardziej doceniona. Bo nam zupełnie gdzieś w naszych zabiegach katechetycznych umyka. I ja tę ostatnią tą ścieżkę, którą przeszedłem, staram się ją, pokażę Państwu, staram się przejść właśnie tym tropem, idąc tropem medytacji, tej przeciwnej formy aktywności religijnej dziecka. Co może być podstawą wprowadzającą w modlitwę adoracyjną? Skupienie wewnętrzne. Proszę Państwa, ponad 50 lat temu François Coudreau napisał taką książkę Dziecko wobec problemu wiary. Maleńka książeczka, dawno temu wydana, genialna, jeśli chodzi o ujęcie problemu modlitwy dziecka. I on w tej książce Podrom mówi, że bardzo ważne są takie czynniki. Najpierw skupienie wewnętrzne. To w każdej modlitwie jest konieczne. Skupienie, które będzie pewną próżnią wołającą o Boga. Co to znaczy? To może być doświadczenie dnia, jakieś trudne albo radosne, które powoduje, że w dziecku wytwarza się pewna próżnia. I dobry wychowawca, dobry pedagog, rodzic potrafi z tej próżni wyprowadzić pragnienie spotkania z Bogiem. Chodzi o takie skupienie, gdy dziecko zaczyna słuchać siebie. Tutaj jest konieczna higiena. Higiena wzroku, higiena słuchu dziecka. By wychować do tego skupienia wewnętrznego, potrzeba takich miejsc, takich chwil w ciągu dnia życia dziecka, kiedy będzie panowała cisza. Są domy, gdzie są kąciki milczenia, kąciki ciszy, które polegają na tym ich funkcjonowanie, że tam się nie rozmawia głośno. Tam się rozmawia spokojnie głosem. Tam się nie słucha głośnej muzyki, tam nie puszcza się telewizora. To jest miejsce, gdzie można przyjść, owszem, porozmawiać, ale też pomyśleć, posłuchać. Higiena słuchu, higiena jeszcze bardziej chyba dzisiaj konieczna, wzroku dziecka, które jest bombardowane tysiącami obrazów w ciągu jednej godziny, gdy ogląda bajkę. I bardzo trudno jest o tą higienę zadbać, by dziecko mogło wyciszyć się, by mogło takie miejsce i przestrzeń w sobie odnaleźć, by tam spotkać się z Bogiem. Dalej opanowanie siebie. Mamy dzisiaj coraz więcej dzieci z nadpobudliwością i wiemy, że jest to problem. Ale to nie znaczy, że dziecko nie może w skupieniu przebywać w kościele. Dłuższą nawet chwilę. Myślę, że z Państwa rodzin, ale też zdarza nam się jako księżom obserwować i bardzo budować się. Dla mnie to jest też bardzo ciekawe pedagogicznie, gdy widzę postawy dzieci, które przychodzą do kościoła z rodzicami 20 minut wcześniej, 25. Rodzice po to, by zająć sobie oczywiście miejsce, ale dzieci nie mają specjalnie wyjścia i siedzą grzecznie. Co więcej, pamiętam kiedyś na Orawie, na innych rekolekcjach dla dzieci, siedziałem w konfesjonale na wprost dziewczynki, to były dziewczynki w 4. klasie szkoły podstawowej, przyszły godzinę wcześniej, wyspowiadały się i do końca, do spowiedzi, do mszy świętej, prawie godzinę siedziały w ciszy. Nie rozmawiały, nie rozglądały się, po prostu siedziały skupione. Czy się modliły? Tego nie wiem, ale dziecko potrafi się skupić. I wreszcie zrównoważenie uczuciowe, które należy kontrolować odpowiednimi przejawami miłości. Tutaj może być problem, gdy rodzice, wychowawcy nie uczą wdzięczności, kupują za dużo rzeczy dziecku. Dziecko jest emocjonalnie rozchwiane, nie dbają o jego równowagę. I wreszcie, tutaj to pisałem już sam, zdumienie. Dlatego, że papież Benedykt nam powiedział bardzo jasno, że mamy kultywować zdumienie dziecka wobec obecności Boga w Eucharystii. Przychodzi mi do głowy taki obraz, kiedy to mały chłopiec, 2-letni chłopiec w kościele. Mama mu tłumaczyła, że żeby zająć jego uwagę, że jak będzie przeistoczenie, to wtedy ksiądz podniesie hostię i wtedy tam się pojawi Pan Bóg. I ten mały chłopiec zapamiętał to. Podczas mszy świętej, gdy ksiądz podniósł hostię, oczywiście była cisza, uderzał gong, dzwonił, postawił hostię, na cały kościół rozległo się głośne. Wow! To jest zachwyt, prawda? Dziecko wiedziało na poziomie swego rozumienia, że ten Bóg przyszedł. I to zdumienie jest elementem, warunkiem modlitwy. Proszę Państwa, ja przygotowując się do tego skromnego wystąpienia, sporo przeczytałem także tego, co Państwo napisaliście. Pani Krystyna, która będzie mówiła po mnie, Pani Krystyna, to kiedy czytam jej teksty, czytałem także jej i wielu innych autorów piszących o adoracji i o modlitwie dziecka, pomyślałem, zostało już wszystko powiedziane. Pozwolę sobie tylko zaproponować taką jedną podpowiedź, którą wykorzystała Maria Montessori, nam tutaj podpowiada dzisiaj, pedagog, lekarz, która stworzyła swoją pedagogikę, zmarła w 1952 roku. Hasłem jej pedagogiki były słowa, które usłyszała od dziecka. Pomóż mi to zrobić samodzielnie. Pomóż mi to zrobić samodzielnie. Maria Montessori odkryła, że dziecko przy odpowiednich warunkach, w ciszy, przy odpowiednim zainteresowaniu, jest w stanie pracować samodzielnie, bardzo efektownie przez dłuższy czas. Kilkadziesiąt minut, nawet dłużej. I jeśli można posłużyć się jej dorobkiem, jej myślą, stworzyłem taką koncepcję, propozycję, postulat skierowany od dziecka do rodzica, do wychowawcy. Pomóż mi się modlić samodzielnie. Więc jesteś mi potrzebny, to musisz mi pomóc, ale jednocześnie ta modlitwa musi być modlitwą samodzielną. By to się stało w pedagogice Montessori, ale też w wychowaniu do takiej modlitwy indywidualnej, także modlitwy adoracji, jeśli ona ma być w przypadku także małego dziecka realizowana, potrzebne jest najpierw słowo, potrzebne jest przypomnienie o miłości Boga, obraz. I bardzo dobrym obrazem, wręcz terapeutycznym, jest obraz dobrego pasterza, obraz Jezusa Miłosiernego. Ważny jest język, jakim wprowadzamy dziecko w klimat modlitwy. Otóż, moi drodzy, mamy tutaj często problem, że mówimy, idziemy do kościoła, prawda? Idziemy, tak. My pod tym pojęciem rozumiemy wiele. Dla dziecka jest to określenie bezosobowe. Myślę, że w wychowaniu warto by podkreślić, idziemy do Jezusa, idziemy na spotkanie z Jezusem, dlatego, że jest to personalizacja. W Decathlonie obok nas jest półka z koszulkami, na których są czyste koszulki, bardzo ładne, i jest sugestia, zaproszenie: spersonalizuj mnie. Znaczy, zamów napis ze swoim imieniem. Wydrukują ci tutaj tuż obok. Spersonalizuj mnie. Podobnie jest, myślę, że w wychowaniu religijnym. Powinniśmy bardziej personalizować każde spotkanie z Bogiem. Nasz słownik religijny jest tutaj bardzo potrzebny, jest bardzo ważny. Tak by dziecko wiedziało, że idź na spotkanie z kimś. Przecież nie mówimy, idziemy na obiad na osiedle Piastów. Tylko mówimy, idziemy na obiad do cioci, a ona mieszka na osiedlu Piastów. Mówiąc o Eucharystii, mówmy, idziemy na spotkanie z Bogiem. Idziemy na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Otoczenie i cisza. Maria Montessori na to zwracała bardzo wielką uwagę. Ona wierzyła w to, że dziecko przy odpowiednich warunkach, przy odpowiednim okresie swego rozwoju może pracować w ciszy. Może modlić się również w ciszy. Żeby nie przedłużać, zamknąć się w granicach czasowych przewidzianych przez organizatorów, pozwolę sobie na końcu przypomnieć temat wystąpienia. Usta dzieci niemowląt. Oddaję Ci chwałę, Panie, na przekór Twoim przeciwnikom. Ciekawy kontekst tej wypowiedzi. To jest psalm, który mówimy: Panie nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi. Jak jesteś wspaniały w swoich dziełach. I na przekór przeciwnikom. Na przekór wszystkiemu, co zagraża Panu Bogu. Ze strony ludzi zagraża, wiemy w jaki sposób. Usta dzieci i niemowląt zawsze będą chwaliły Boga. I myślę, że w modlitwie w sposób szczególny, mniej lub bardziej świadomy, mniej lub bardziej dojrzały, ale przecież modlitwa, która się rozwija, która dorasta wraz z dzieckiem i która go prowadzi do doświadczeń religijnych. I myślę, że również modlitwa adoracyjna ma tutaj szczególną rolę do spełnienia. Modlitwa adoracyjna także małego dziecka, starszego, bo ona jest chwaleniem Boga, ale jest także umacnianiem tego, co jest potencjałem w nas, naszej wiary, naszych domów, naszych społeczności, wspólnot. Bardzo dziękuję.